Myślę, że powinniśmy obciąć parę sekund.
Cicho!
Dekompresor.
Dekompresor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, 21 po zmianie czasu, my jesteśmy prawie na czas, a wy? Mam nadzieję, że jesteście z tamtej strony. Witajcie w Dekompresorze. Jesteśmy w komplecie znowu. Antek, Kaju, witajcie.
Cześć, Kaja.
Cześć, Antek. Cześć wszyscy.
Mieliśmy troszeczkę kłopotów technicznych, mam nadzieję, że mniej więcej już jest wszystko w porządku, że nie syczy wam, nie piszczy, coś nam się tutaj dzieje z interfejsem audio jednym.
Już jest
nie
dobrze.
Nie mam pojęcia co, ale
gorzej
chyba
nie będzie.
Lepiej. Jak to zwykle bywa w Windowsie, czasem trzeba coś zrestartować, zrestartowałem i chyba będzie okej. Okay. Także Antek się wyrywał do odpowiedzi, więc może Antek zacznie dzisiaj temat wirtualna rzeczywistość. Co byś chciał wrzucić do tego ogródka?
Słuchaj, ja w zasadzie to oddam wam w dużej mierze pałeczkę, bo ja tutaj odgrywam rolę sceptyka, który uważa, że wszystko jest beznadziejne, ale generalnie temat został wysunięty na czoło przez Wojtka i chodzi o to, że są jakieś newsy o Oculusie, jego dużym rywalu, prawda? Czy ten rok to wreszcie będzie przełom w tej technologii, który sprawi, że ona jakoś zacznie mieć istotne miejsce na rynku? Jak dotąd to wszystko, co dotyczyło tej technologii, to były albo drogie zabawki, albo jakieś prototypy. W tej chwili wygląda na to, że jest jakaś nadzieja, która idzie między innymi z zakupieniem tej technologii przez Facebooka.
No nadal są prototypy jeszcze ciągle tylko, ale... Ja dla odmiany jestem pół sceptykiem, a pół entuzjastą, tylko że jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o to, jak bardzo to będzie rozpowszechniona technologia, a jestem entuzjastą na temat tego, do czego może to zostać wykorzystane, te wszystkie gogle, hełmy i tak dalej, bo na szczęście dzięki temu, że Facebook kupił za śmieszne kwoty jakieś tam parę gadżetów, to dyskusja się zrobiła trochę szersza i ludzie uświadomili sobie, że to nie tylko do grania.
Więc ile Instagramów fajnie. Kosztował Oculus?
Wiesz co, on kosztował, z tego co pamiętam, 2 miliardy dolarów, dobrze pamiętam?
Tak.
Ale oni nie zapłacili im 2 miliardów dolarów. Oni im zapłacili, tam nie pamiętam, kilkaset tysięcy, a resztę w akcjach Facebooka, więc to upadnie, spokojnie.
To jest ta optymistyczna część twojej wypowiedzi, Kaja, tak?
Jestem osobą pogodną.
Takie wykupy są bardzo popularne ostatnio i bardzo dużo Facebook właśnie wydał pieniędzy, które całkiem fajnie można liczyć na palcach, te miliardy, ale tak jak Kaja powiedziała, to jest często mała część tylko wypłacana, cała reszta to są jakieś akcje albo na przykład opcje na akcje. W Stanach to jest uzależnione na przykład od tego, czy projekt odpowiednią ilość jakby wzrostu osiągnie, czy zakładane przy zakupie plany się powiodą i wtedy te akcje można wtedy spieniężyć, jeżeli się, albo często jest tak, że na przykład w celu zatrzymania w firmie pracowników, którzy są cenni i których warto otrzymać, też takie zakłada się opcje na akcje, na przykład w ciągu 5 lat, jeżeli się sprawdzi, jeżeli będzie współpraca przebiegała dobrze, to dużo ludzi wtedy może liczyć na takie właśnie duże pakiety akcji. Więc...
Wiesz co, Wojtek, ja się trochę nie znam na sprawach finansowych, ale to, co mówisz, brzmi raczej jak opcja na pracownika, a nie na akcję.
Tak, to trochę tak.
Ale nie, w Polsce też tak było. W jednej firmie, z której pracowałam, też dostałam akcje, które musiałam trzymać przez ileś lat.
Więc te 2 miliardy to są 2 miliardy takie trochę wirtualne, tak jak ta wirtualna rzeczywistość. One w części zostały wypłacone, w części spoczywają w sejfach, jako jak na przykład opcje właśnie, które kiedyś tam zostaną wykorzystane. Co ciekawe, ten zakup, o którym mówicie, czyli zakup Oculusa przez Facebooka, który tak po prostu wyskoczył gdzieś tam z kapelusza nagle, był powodem tak burzliwej dyskusji w internecie, że właśnie chyba od tego zaczęły się właśnie takie większe większe rozmowy i większe dyskusje na temat w ogóle wirtualnej rzeczywistości w tym roku. Ja pamiętam, że znalazłem w jednym, chyba czy nawet w kilku artykułach takie informacje, że nawet do rodzin deweloperów były wysyłane pogróżki, grożono im śmiercią, jak oni mogli się sprzedać, co to będzie, dlaczego chcą wykończyć taki wspaniały projekt i tak dalej.
Dobra, ale tam ludzi, którzy nienawidzą Facebooka jest strasznie dużo, nie sądzę, żeby
ale to słuchajcie, bo
poważne
to,
pogróżki.
To nie chodzi o to, że to jest jakaś tam aplikacja, która się sprzedała. Cały sęk w tym przecież, że projekt Oculus był projektem, który był finansowany z Kickstartera, prawda? Więc to jest kwestia taka, że ludzie zainwestowali swoje pieniądze zbierane w ten sposób, żeby no, tak naprawdę sfinansować pewien projekt, na którym twórcy sporo zarobili. Czy dobrze pamiętam?
Oni chyba częściowo sobie, to zaraz poszukam dokładniej, ale oni chyba częściowo byli.
Ale chodzi mi po prostu o to,
że to są zarobki.
No, ale wiesz, chodzi po prostu o to, że jest konkretny powód, dla którego ten projekt był czymś, do czego ludzie byli mocno przywiązani i traktowali to jak własny. W związku z tym transakcja, w której właściciele projektu opychają to Facebookowi za większe pieniądze, to było coś, po czym ludzie, ta społeczność poczuła się odrobinę oszukana. Być może bez racji, dlatego że no, to ten projekt został kupiony jako całość, razem z deweloperami, razem z twórcami tego całego
właśnie
pomysłu.
Wydaje mi się, że to ta wielka burza wynika z braku zrozumienia, na czym to polega. To znaczy, oni się nie sprzedali, ale nie sprzedali tego wszystkiego, tylko po prostu w gruncie rzeczy znaleźli sobie bardzo porządnego inwestora, który ma niebywałe zaplecze techniczne. No, tylko że będzie robić pod ich marką. No i tak czasem bywa. To znaczy, z tego co widzę, Oculus na Kickstarterze próbował zebrać $250,000, czyli miał innego inwestora, umówmy się. Za 250 tysięcy nie można zdevelopować takiego urządzenia, więc mieli innych inwestorów, ale między innymi prawdopodobnie jednym ze źródeł finansowania, jakich szukali, był Kickstarter, no i na pewno się bardzo ucieszyli, kiedy uzbierali prawie $2,5 miliona, a nie 250 tysięcy.
Z tego, co ja pamiętam, to oprócz tych 2,5 miliona, to jeszcze pomiędzy finansowaniem z Kickstartera, a zakupem na Facebooku innych funduszy Venture Capital, tam było około $17 milionów, także to jest dosyć dobrze sfinansowany projekt. A to, co pokazujemy, te zdjęcia, to już jest troszkę nieaktualne, bo teraz już jest następna wersja, lepsza, fajniejsza, z dużo lepszymi wyświetlaczami, tylko fajnie było pokazać po prostu jak może inaczej, ten projekt rozpoczął w zasadzie całą burzę wokół wirtualnej rzeczywistości, bo to bardzo długo było gdzieś tam zapomniane. Oprócz fantastyki naukowej nikt się tak naprawdę tym na poważnie chyba nie zajmował, albo zajmował się tak po cichu, że niczym nikt nie wiedział. I dopiero Oculus, wypływając na te szerokie wody za pomocą Kickstartera, rozpoczął szum. W ogóle ten John Carmack, tak? John on chyba ma na imię. Twórca Duma. Mm-hmm. Przeszedł do tej firmy, do Oculusa. Właśnie widząc to, że to może być teraz moment, kiedy ta wirtualna rzeczywistość stanie się prawdziwa. No i co?
No i co? No i kiedy to było?
Rok temu, tak?
No, znaczy nie, no rok to oczywiście to niewiele czasu. To...
Ale to jest ciekawe, bo co właśnie tu robi różnicę? Technologia właściwie jest dostępna dawniej niż była, prawda? To jest ciekawe, że mamy w tej chwili taką sytuację związaną chyba z rozwojem społeczności, że ludzie, którzy rzeczywiście mają konkretny pomysł, jak to zrealizować, zyskali łatwy sposób na to, żeby zyskać przynajmniej wstępne fundusze. Przy czym wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, jak duże znaczenie miało tutaj dobre przygotowanie marketingowe tej oferty, bo projekty Kickstartera no, zyskują popularność wtedy, kiedy są ładnie przedstawione. Prezentacja Oculusa jest naprawdę ładna i w ogóle ten projekt urządzenia, które jako prototyp prawdopodobnie wyglądało brzydziej znacznie niż to, co oni pokazywali na swojej prezentacji, No, to było coś, co rzeczywiście zgromadziło tłumy, no i realne pieniądze, 2,5 miliona dolarów z crowdfundingu. Nie wiem, który to jest projekt, jeżeli chodzi z kolei co do tych najlepiej finansowanych, ale chyba jest dość wysoko.
On jest chyba dość wysoko, tak, bo John Carmack w ogóle mówił o Orzenku z Facebookiem, Oculusa, że to jest ta skala, w której on myśli o cyberprzestrzeni, czyli jak rozumiem jest jednym z wielkiej grupy wielbicieli z Zamieci. Czytałeś Antek Zamieć? Ile razy? I wszyscy tak naprawdę troszeczkę czekają właśnie na wirtualną rzeczywistość w ten sposób ich jakby science fiction od lat nas wychowuje, że po prostu musimy mieć do tego hełm, okulary. I to się robi takie trochę bardziej teraz namacalne, no.
Ale schodząc trochę na ziemię, to spójrzmy na to, czym to jest właściwie dla Facebooka. Już kilka razy obwoływano, że Facebook się kończy, prawda, że jest pewna śmierć koncepcji, nie da się pójść dużo dalej w tym samym kierunku. Jak myślicie, co teraz Facebook z tym zrobi?
Wiesz co, dla mnie to jest w ogóle wstrząsające takie gadanie, że jeżeli to tak zostanie, przecież akurat Facebook i wszystkie te większe korporacje, Google i Facebook są po prostu wzorowym przykładem na to, że oni ani przez chwilę nie stoją w miejscu. To nie jest tak, że oni sprzedają ciągle ten sam produkt. Z samych nowych produktów Google'a chyba było z 10 w ciągu ostatniego roku. To się ciągle rozszerza, ciągle ktoś tam myśli nad tym, co tu z czym ożenić, co tu do czego dodać, jak wykorzystać jakąś nową technologię do tego, co już mamy. I też czytałam jakieś fajne opracowanie, że Facebook, jeżeli zainwestuje bardzo dużo w tę wirtualną rzeczywistość, to da ludziom, którzy korzystają z portalu społecznościowego, kolejny kanał takiego bardziej prawdziwego kontaktu przez to, że ludzie się będą widzieć, a nie tylko czytać. Na przykład.
Słuchaj, to jest ciekawe, chociaż ja może
stronę. Może nie Second Life, ale.
Ale miałem wrażenie, że Facebook to jednak od dłuższego czasu sprzedaje nam to samo. Jest społeczność, no ostatnio pod wpływem Google'a dodał trochę lepsze możliwości kierowania kontentu do konkretnych grup osób, ale poza tym to on ciągle na razie wygrywa powszechnością, ale to od pewnego czasu nie było zbyt dużo nowego pod tym względem.
No tak, to tak przez ostatnie parę lat to oni głównie psują interfejs, albo żeby się nie nudzili użytkownicy.
Możemy powiedzieć, że w odróżnieniu od Google'a, prawda?
Ale, nie, niestety nie możemy powiedzieć.
Ale wydaje mi się, że koncepcja Google Plusa, jakkolwiek mało popularna, jest trochę plastyczniejsza, jeżeli chodzi o ilość możliwości, jaką można z tym zrobić. I Google rzeczywiście, jeżeli chodzi o swoje usługi, mam wrażenie, że trochę więcej z nimi robi. Do tego stopnia, że nie do końca wiemy, co właściwie z nimi chce zrobić, prawda? Ale zmiany jest więcej.
Ale to też jest bardzo dużo większa firma. Tak. Po prostu.
No, wróćmy może do wirtualnej rzeczywistości, bo Facebook Facebookiem, on prawdopodobnie jest, był i będzie. I nie po to kupują te wszystkie brandy, by je zabijać. Przecież kupili Instagram, świetnie się trzyma. Jak na razie nie słychać, żeby WhatsAppa chcieli mordować w jakiś bardzo brzydki sposób. Po prostu zbierają sobie klocki do jakiejś większej całości. Nie wszyscy widzą chyba jeszcze tą całość. Ten rzut na wirtualną rzeczywistość to jest taki największy jakby skok w przyszłość. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie im się to opłaci, ale chyba nie kupili, nie wydali 2 miliardy dolarów. No, to nie był kaprys, tak?
Zobaczymy. Zobaczymy, bo to się tak naprawdę okaże. Zobaczcie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale dla porównania. Pamiętacie, jak Sony, znaczy jak PlayStation i Xbox w pewnym momencie parę lat temu był dziki szał na te kamerki, dzięki czemu będzie zupełnie nowy rodzaj gier, te wszystkie Kinecty, Movie i tak dalej. A w gruncie rzeczy to jest tak niszowe, że jestem pewna, że to po prostu przynosi wyłącznie straty na razie.
Wiesz, ja jeszcze jedno mnie ciekawi, bo popatrzmy jeszcze na inny przykład podobny naszej klasy, która w zasadzie to miała krótki przestój. Zanim u nas Facebook się pojawił jakoś na poważnie, nasza klasa miała mnóstwo klientów, którzy do niej nagle trafili i wtedy nasza klasa nie wiedziała, co z nimi zrobić. I dosłownie kilka miesięcy później Facebook wszedł do nas na poważnie i nasza klasa właśnie przegrała tych wszystkich ludzi, którzy do niej przyszli, bo oni przyszli, polinkowali swoich znajomych i już nie mieli co robić. To jest dość śliska sprawa. Jeżeli się zjawia jakaś konkurencyjna usługa, która zrobi coś istotnie nowego, to cała potęga Facebooka może szybko upaść.
To no, jeszcze ciekawszym pomysłem, znaczy tematem jest ten WhatsApp, który kupili, a jak się spojrzy wstecz troszeczkę na przykład na gadu-gadu, które kiedyś w Polsce było absolutnym, obowiązkowym elementem każdego komputera i zniknęło praktycznie w pół roku, może w rok, no to teraz trzeba się naprawdę zastanawiać, co Facebook chciał zrobić takiego, wydając tak ogromne pieniądze na WhatsAppa, poza zakupem bazy użytkowników.
Wiesz co, gadu-gadu to trochę niedoceniasz, ono nadal żyje w wielu zastosowaniach. Znaczy nie do końca widzę, co je zastępuje poza facebookowym czatem. No, ale to...
I androidowym messengerem, bo już nawet nie powiem, że googlowym, tylko...
Znaczy, chodzi ci o Hangouts.
Wróćmy może do tych hełmów, bo oprócz Oculusa, którego już pokazywaliśmy, jest jeszcze ostatnie miesiące żyją też czymś, co się nazywa Project Morpheus.
I co jest właśnie tą konkurencją, o której mówiłem.
Morpheus to jest Sony, prawda?
Sony, PlayStation 4, to na razie jest wszystko w fazie prototypów, ale bardzo ciekawie wygląda. Plus, znaczy przewaga nad
Oculusem.
Przewaga nad Oculusem jest taka, że tutaj jest zintegrowane audio jeszcze dodatkowo, tego nie widać, ale jest obsługa 3D audio, oni to tak nazywają. Dzięki temu będzie
Dolby Stereo Surround.
Dużo lepiej wniknąć w ten świat. I jeszcze jest jedno bardzo fajne urządzenie, ale nie udało mi się na szybko teraz znaleźć go w sieci. Nie wiem, gdzieś go znajdziemy i dołączymy do linków pod odcinkiem. W którymś odcinku kiedyś pokazywaliśmy taki wyświetlacz, może wam się skojarzy, wyświetlacz, który zamiast ekranów miał projektory laserowe, które bezpośrednio na siatkówce rysowały obraz.
Tak. Kiedy mówiliśmy o augmented reality, to mówiliśmy o wyświetlaczach siatkówkowych.
To ja może w międzyczasie jeszcze to potem znajdę, bo to u nas będzie gdzieś w linkach. A w międzyczasie może puszczę wam film, bo cała ta rozmowa o wirtualnej rzeczywistości jest możliwa dlatego, że wreszcie mamy hardware, wreszcie mamy urządzenia, karty graficzne, komputery, które są w stanie sobie poradzić z generowaniem tego wirtualnego świata na tyle szybko, żeby nasze zmysły dały się oszukać. No i może pokażę wam dość długi i bardzo, myślę, wymowny film o tym, jak te nasze zmysły dają się oszukiwać. Jak to wygląda? To jest wszystko Oculus i ludzie, którzy pierwszy raz w życiu stykają się z wirtualną rzeczywistością. Zobaczcie, że
potrzebują
jest,
chwilę na przyzwyczajenie się, tak?
Przede wszystkim problem z odnalezieniem jakiegoś punktu w przestrzeni, na którym można by było polegać.
Widzę duży potencjał komediowy już tych maszynek.
Nieładnie się wyśmiewać. Tutaj człowiek obcuje z nową technologią, nieładnie się z niego śmiać.
Nie mogę nie pomyśleć o czymś takim, że byłoby całkiem wygodne coś takiego, gdyby gościa najpierw umieścić w takim totalnym zawieszeniu. Byłem kiedyś w centrum rehabilitacji, gdzie w ten sposób trenowali ludziom kręgosłup, że wieszali poziomo za ręce i nogi i oni się potem mieli wyginać. Tak zwane całkowite podwieszenie. To połączenie czegoś takiego...
To będzie, wiesz co będzie owocem tego? Choroba lokomocyjna, po prostu...
Przeciwnie. Choroba lokomocyjna bierze się z tego, że przyspieszenia, jakie na ciebie działają, nie zgadzają się z tym, co widzisz. W momencie, kiedy masz na sobie hełm VR, który jest odpowiednio ustawiony i sprzężony z tym, jak ty możesz się poruszać, to nie będzie żadnej choroby lokomocyjnej.
Czy tutaj na tym filmie akurat widać, że ludzie jeżdżąc w tej wirtualnej kolejce górskiej, ich ciało nie jest w stanie... dogadać się ze zmysłem wzroku, bo zobaczcie, że oni tracą równowagę, gubią się totalnie i to jest i dobre, i złe. No oczywiście nie za fajne to jest dla człowieka, który to pierwszy raz, czy czegoś takiego pierwszy raz doświadcza i się przewraca, trzeba go łapać. Ale z drugiej strony, patrząc od strony rozwoju tej technologii, to zobaczcie, że to faktycznie zaczęło już oszukiwać zmysły na takim poziomie, że one już przestają kojarzyć, człowiek przestaje kojarzyć ten świat realny i staje się obywatelem świata wirtualnego. Niestety to jest taki problem, że się teraz jeszcze znajduje, ciało jego znajduje się w tym świecie realnym, który się nie zgadza z tym, co widzi, tak? I z tego całe kłopoty.
Tak, ale słuchaj, to jest niesamowite.
Tak samo jak choroba lokomocyjna.
Ale to właśnie tutaj jest chyba pewien problem, bo to sugeruje, że żeby korzystać z tego w sposób kontrolowany, potrzebujesz do tego jeszcze fotela.
Absolutnie uważam, że najwięcej zarobią ludzie, którzy będą produkować meble, w których będzie można bezpiecznie korzystać z wirtualnej rzeczywistości.
No, a poza tym ja tutaj widzę jeszcze jeden próg technologiczny do przeskoczenia, który widzieliśmy jeden ekran temu, to jest człowiek, który się przewraca i zaraz sobie urwie kabelek. To musi być technologia bezprzewodowa. Słuchajcie, nie ma siły.
To musi być też coś, co będzie w jakiś sposób jednocześnie, czy może inaczej, ciało będzie kontrolerem, bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że zakładam to na głowę i nagle szukam na przykład joysticka, czy myszki, czy czegoś, chyba że już ją wcześniej trzymałem, ale to zawsze jest jakiś taki dziwny pomysł.
Czyli tak naprawdę, umówmy się, Sony jest teraz najbardziej do przodu, chociaż ma jeszcze najmniej gotowy ten prototyp, znaczy już jest gotowy, ale najmniej, tak? Z tych wszystkich propozycji. Sony jest najbardziej do przodu. Nie wiem, co robi Microsoft, jestem bardzo ciekawa, bo oni już mają narzędzia do feedbacku ze strony użytkownika, to znaczy te wszystkie Kinecty i wszystkie Move'y są już troszeczkę potestowane, czyli my będziemy, bo w tej chwili, tak jak oglądam ten film, który u ciebie, Wojtku, leci, to mając ten hełm możemy tylko odbierać bodźce z wirtualnej rzeczywistości, a jeszcze potrzebujemy je wysyłać. No i wiadomo, że będziemy mieć, no nie wiem, będziemy mieć karabin, jak będziemy grać w Call of Duty w wirtualnej rzeczywistości. I on będzie tym kontrolerem. No tak z tego filmu na razie wynika. No rozumiem, że im pokazują kolejkę górską i patrzą, jak się ludzie przewracają, no bo ich ciało reaguje na to, co widzą oczywiście. Ale jak się pozakłada te opaski z czujnikami i tak dalej, będzie można być interaktywnym użytkownikiem. I Sony tutaj ma asa w rękawie i Microsoft ma asa w rękawie. Tylko co robi Microsoft? Ja nie wiem, co robi Microsoft.
Straszną
też mi się skojarzyło.
Bo Kinect jest już całkiem porządny.
Wszyscy coś próbują robić, a Microsoft siedzi cicho i albo coś robi niezwykłego, albo się po prostu chłopaki zagopili. Nie wiem. Ja jeszcze potem może pokażę wam, jak mi się uda znaleźć szybko takie zestawy Oculusa Omni, to jest taka bieżnia, już się zresztą pokazywaliśmy kiedyś w odcinku.
Mm-hmm,
taka bieżnia we wszystkich kierunkach i do tego był Kinect, który śledził ruchy ciała i naprawdę już to całkiem fajnie działa.
Ale wiesz co, czegoś mi tu brakuje. Bo Kinect śledzi ruchy ciała, bieżnia jest w stanie i reagować, i odbierać ruchy twoich nóg. Ale żeby mieć naprawdę porządne wrażenie zanurzenia, to przydałby się jakiś feedback. Na przykład masz karabin, on powinien dawać odrzut przy strzale, prawda? Ty chcesz wskoczyć do wody, to już nie mówię, że fajnie byłoby poczuć zimno, ale poczuć, że ty tej wody dotykasz. Takie...
Dużo dodatkowych urządzeń będzie potrzebnych do tego hełmu.
Chciałbym się zrobić krok dalej.
To się nazywa interfejs haptyczny, tak?
Haptyczny, tak.
Haptic feedback, tak.
Haptic feedback, no to czyli no mamy z tym już doświadczenie. Każdy nasz telefon ma wibrację.
I to wibracje w reakcji na dotyk, prawda? Tak. Więc tutaj chodzi dokładnie o to, że wykonujesz jakąś czynność i dokładnie ten sam sposób, którym sterujesz, to jest sposób, w który odbierasz bodźce zwrotne. Dlatego właśnie nazywamy to feedbackiem. Ale...
I dlatego ja czekam na interfejs bezpośrednio z ludzkim układem nerwowym, a nie przez oko.
To było.
To będzie straszne.
Dobry moment w tym filmie, bo ludzie zaczęli siedzieć wreszcie w fotelu i chciałbym tutaj...
Jest trochę bezpieczniej.
Jest trochę przede wszystkim bezpieczniej, a dodatkowo wyobraźcie sobie, że zakładacie coś takiego na głowę i nagle przenosicie się do tego świata, wasz umysł jest bardzo szybko oszukiwany, że jesteście zupełnie w innej rzeczywistości i teraz potrzeba jest reszty zmysłów, by to dopełnić. I jakie symulacje będą najlepiej się sprawdzały? Oczywiście takie, gdzie siedzimy w fotelu. To się będzie zgadzało, bo nasze ciało będzie czuło ten fotel. Będziemy widzieli na przykład kokpit samolotu, czy jakiegoś samochodu, czy cokolwiek, co się porusza w przestrzeni, ale siedzimy w tym czymś. I myślę, że to będzie pierwszy kierunek, gdzie się taka wirtualna rzeczywistość będzie rozwijała, bo to już możemy zrobić. Nie potrzebujemy niczego niezwykłego. Nawet takie gierki symulacyjne, jeżdżonki takie popularne,
wyścigówki.
wyścigówki, to wszystko już, co potrzeba, mamy. Nasz mózg będzie się bardzo dobrze czuł w takiej sytuacji, bo wszystkie zmysły praktycznie, oprócz przeciążeń, no jakoś z tym sobie jeszcze będziemy musieli poradzić, ale oprócz przeciążeń to wszystko się będzie zgadzało. Siedzimy, trzymamy kierownicę, widzimy drogę i to powinno bardzo ładnie działać.
To ja wam teraz powiem o pewnym doświadczeniu, jakie miałem dosłownie kilka dni temu. Wybrałem się, związanym z wirtualną rzeczywistością. Mianowicie wybrałem się do Parku Jurajskiego w Bałtowie w województwie świętokrzyskim. W ogóle fantastyczne miejsce, szczególnie dla dzieci, szczególnie wiosną i przy ładnej pogodzie. I jest tam prehistoryczne oceanarium. Jest to taka kopuła, w której jest sporo sal i na wejściu dostajecie okulary 3D polaryzacyjne i jest tam szereg pięknych, wielkich wyświetlaczy, które wyglądają jak szyby w oceanarium. I słuchajcie, to jest jednak rzecz niesamowita. Idzie sobie człowiek, patrzy i dzięki technologii 3D widzi rzeczywiście kawał oceanu, w którym pływa sobie ichtiozaur albo statko. A do tego są odpowiednie dźwięki i słuchajcie, mózg naprawdę jest czymś, co bardzo lubi być oszukiwany. Nasz mózg wypełnia sobie wszystkie dziury w tych wrażeniach i wystarczy właśnie taki widok 3D, ciemna sala, plus dobrze dobrane dźwięki przestrzenne, żeby człowiekowi wydawało się, że rzeczywiście w takim miejscu jest. Oczywiście wrażenie bycia w oceanarium jest trochę jednokierunkowe, prawda? Tutaj nie musimy mieć żadnego systemu sterowania, poza tym, że sobie chodzimy i ekran 3D nam pokazuje no, przesuwanie się jakieś tego względne, prawda? Można sobie zajrzeć kawałek za krawędź ekranu i zobaczyć, jak ta skałka wygląda trochę z drugiej strony. Ale to naprawdę robi duże wrażenie z tym dźwiękiem. Także wystarczy audio i wideo, jedno i drugie przestrzenne i dobrze wykonane, żeby to było takie wrażenie, takie obejmujące naprawdę dość dużo. To jest fajne.
No dlatego chodzimy do kina, prawda? Chcemy być oszukiwani.
Tak. Wyobraź sobie to samo w Oculusie. I tutaj następny kamyczek do tego ogródka. Jak to jest, że Google do tej pory nie wpadło na tak cudowny pomysł? Przecież oni mają całą gigantyczną bazę zbudowaną wokoło Street View i gdyby kupili na przykład tego Oculusa, czy cokolwiek podobnego zrobili, to mogą od razu oferować zwiedzanie najróżniejszych części świata, łącznie chyba z Księżycem już teraz można zwiedzać, czy od jakiegoś czasu już można było i Marsa, właśnie w takich hełmach wirtualnych. Niczego więcej nie potrzeba.
Wiesz, wydaje mi się, że mam rodzaj odpowiedzi. Otóż większość produktów, jakie Google prezentowało w ostatnich latach, to były produkty, które w krótkim czasie były do użycia. Google nie sprzedaje obietnic, tylko raczej coś, czego się używa. Nawet Google Glass, które od dłuższego czasu jest jakimś takim właśnie, że już za pół roku będzie fajne, to jest coś, co ludzie rzeczywiście noszą i do czego głównie teraz dorabiamy sobie coraz lepszy interfejs. Wiadomo, że pracuje się nad tym, żeby to, nie wiem, dłużej wytrzymywało na bateriach, miało lepsze sterowanie, ale to już jest. Natomiast wszystkie te rzeczy, o których mówimy, to są jednak obietnice. Jest wielki hype tego, że ktoś to kupił. Wiadomo, że to będzie wspaniałe, kiedy już wejdzie. Są być może pojedyncze osoby, które kiedyś to widziały, ale nie wiadomo właściwie, w jaki sposób to będzie użyte. To jest na razie nadmuchiwanie pewnej bańki. Tego jeszcze nie ma. Dlatego jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o to, że czy to będzie już w tym roku, czy może nawet w następnym. Jestem też trochę sceptykiem, czy VR to jest rzeczywiście technologia, która będzie najpopularniejsza, bo ona się nadaje wyłącznie do użytku domowego. Ona się nadaje wyłącznie do specyficznych, zrobionych pod to gier. Znacznie większe nadzieje bym pokładał w rzeczach łączących rzeczywistość, no tą, którą mamy za oknem, oraz wirtualną, czyli raczej augmented reality, a nie virtual.
Wiecie co, dostałam komentarz od jednego z naszych słuchaczy, który po pierwsze skarży się, że na stronie dekompresor.pl nie ma problem z zostawieniem komentarza. Wysłałam mu link do komentarzy na YouTubie, który przypomniał nam, mi, że już 20 lat temu były w produkcji niemalże hełmy do wirtualnej rzeczywistości i nasz czytelnik twierdzi, że sam w Duma i w Hexena grał, korzystając z tego hełmu. I on się nazywał VFX1. Jak chcecie, mogę wam wrzucić potem link do strony, na której jest wielkimi literami napisane, że produkcja nie jest kontynuowana, można kupić tylko części zamienne. I ten hełm niegłupio wygląda. Jest z słuchawkami od razu. Faktycznie, coś mi świta, zapomniałam o tym kompletnie. W związku z czym nasz czytelnik stawia postulat, że teraz jest hype i to jest bańka, która pęknie niedługo, jak się okaże, że nic z tego nie wynika. Bo 20 lat temu, czy tam już wtedy to już pewnie z 10 to nie wynikło, więc nie wiem, właśnie, jak, nie wiem jak wrzucić, wrzucam wam na czat nasz tutaj.
Ale właściwie, jaka jest różnica? Właśnie, Wojtek, jak myślisz? Bo rzeczywiście prototypy, czy tam pierwsze w ogóle hełmy tego typu naprawdę były dość dawno i moc obliczeniowa potrzebna do tego, żeby wyświetlić dwa stereoskopowe obrazy w jakimś tam przesunięciu. To nie jest nic nadzwyczajnego, to jest po prostu dwa razy tyle, co wyświetlenie pojedynczej animacji. Znacznie ciężej, wydaje mi się, jest, jeżeli próbujemy wygenerować to na bieżąco z jakiejś przestrzeni wektorowej. Do tego może nie być...
Ja wczoraj czytałem takie długie opracowanie jednego z pracowników, powiem wam, kto to był, Michel Abrasz, to jest pracownik Valve, który zajmuje się właśnie między innymi rozwojem silników pod Oculusa. Oni pracują bardzo mocno z twórcami Oculusa i niebawem mają właśnie w Steamie na przykład dodać obsługę. Jest już dodana obsługa do Half-Life'a 2 i do jeszcze jakiejś innej gierki, nie pamiętam jakiej. I on wylicza bardzo dużo takich rzeczy, które mogą stanąć na drodze, a jednocześnie są już załatwione, znaczy może inaczej, są załatwione niektóre, a inne jeszcze czekają na taki szlif końcowy. Na przykład jaka jest różnica między tym rozwiązaniem starym a dzisiejszym? Przede wszystkim opóźnienia. Ludzki mózg, tak jak mówisz, bardzo fajnie sobie wypełnia te wszystkie luki, ale z drugiej strony jest super czuły na wszelkie niedostatki i potrafi bardzo dobrze wyłapywać rzeczy, które nie są dobrze zrobione, czyli na przykład nie będzie idealnie odwzorowana perspektywa i od razu to zauważysz i wypadniesz z tej symulacji. Będziesz widział, ale nie będziesz się czuł częścią. Mm-hmm. Następny kłopot to jest to, że wystarczy opóźnienia, które będą pomiędzy ruchem głową, a tym, co się pojawia ci przed oczyma, muszą być tak małe, żeby mózg można było oszukać, że tam faktycznie jesteś. I to jest gdzieś na poziomie 25 milisekund. Jak przekroczysz ten czas, to mózg będzie się dalej cieszył kolorami i wszystkim, co widzisz, ale już nie będzie się czuł elementem tej rzeczywistości. Mhm. I to jest ta właśnie różnica, którą teraz udało się już, ta możliwość, którą mamy. Wreszcie mamy sprzęt, który jest w stanie działać tak szybko, że mózg czuje obecność w tym świecie, że to nie jest tylko film 3D, który sobie oglądam. Dlatego ci ludzie się na przykład właśnie wywracali na tym filmie, bo bardzo dobrze wtapiali się w tą rzeczywistość. Wszelkie komentarze, które ludzie gdzieś tam, którzy korzystali z tej wirtualnej rzeczywistości dzisiejszej, zostawiali, to było zawsze jedno wielkie wow, czułem się jakbym był tam teleportowany. Nie oglądałem tego jako ktoś, kto został tam po prostu, to nie była rzeczywistość, która mi się wyświetla, a ja sobie ją oglądam, tylko zostałem tam teleportowany. To jest ta pierwsza ogromna różnica. Oczywiście nie ma tak prosto. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, na przykład systemy optyczne nie są jeszcze ciągle idealne, mimo tego, że tam już jest Full HD na każde oko praktycznie w Oculusie tej drugiej generacji i w tych innych urządzeniach też już. No to jeszcze ciągle, żeby odwzorować idealnie to wszystko, co powinno być w ramach na przykład perspektywy, czy mm-hmm. tego zasięgu wzroku, szerokości, jak to się nazywa, szerokości pola widzenia, to trzeba by było zbudować układ optyczny z kilku przynajmniej soczewek, które się po prostu tam nie mieszczą i będą ciężkie. I na razie w Oculusie są tylko dwie.
To, co mówisz, Wojtek, to jest właśnie, sugeruje, że najbardziej istotną różnicą między Oculusem a hełmami VR sprzed lat 10, powiedzmy, jest taka, że tamte po prostu wyświetlały dwa odpowiednio przesunięte obrazy, a cała generacja była po stronie silnika gry. Te tutaj potrafią się poruszać po wektorowym świecie. To znaczy, one są jakoś sprzęgnięte z silnikiem i potrafią to renderować w czasie rzeczywistym, dobrze rozumiem?
Bo tak, jeżeli... to wiesz, to jest tylko wyświetlacz, ciągle to jest tylko wyświetlacz, całą robotę wykonuje karta graficzna, ale silnik całej tej symulacji, przede wszystkim pojawiły się takie dodatkowe jakby osie obrotu, nie wiem jak to nazwać. Wcześniej chodząc po wirtualnym świecie za pomocą myszki i monitora, trzeba było się poruszać do przodu, do tyłu, na boki, można było podskoczyć i to było wszystko, tak?
Góra, dół
ewentualnie
jeszcze.
Można było obracać głowę. Teraz śledząc pozycję hełmu razem z głową w przestrzeni, te silniki już potrafią dokładnie odwzorować to, co widzielibyśmy w rzeczywistości, co mielibyśmy przed sobą. Czyli jak się pochylimy, jak tylko głowę pochylimy, to widzimy stopy. Jak na przykład wyjrzymy zza rogu, to ten obraz, który dostajemy, odpowiada temu, czego się spodziewamy. A tego wcześniej było niemożliwe. To wcześniej było niemożliwe, po prostu brakowało tej obsługi w silnikach.
Mhm. Ja jestem trochę ciekaw właśnie, jak te obliczenia są dzielone między hełm a kartę graficzną. To znaczy, bo tak, hełm oczywiście musi mieć jakiś akcelerometr, ty podnosisz głowę i co w tym momencie sprawia, że ty zobaczysz jakiś inny kawałek? Czy to karta graficzna zareaguje, czy też sam hełm?
To ja ci powiem na przykładzie tego rozwiązania Sony, czyli tego Morfeusza. Hełm zakłada się na głowę, znaczy on ma taką obejmę, 360 stopni obejmuje. Z przodu masz hełm, z tyłu masz też element i ze wszystkich stron są takie światełka. Te światełka to są dokładnie te same światełka, które były zamontowane w PlayStation Move, czyli kamera, która się znajduje w PlayStation 4, znaczy tam dodatkowa ta kamera, obserwuje te światła i na tej podstawie potrafi określić pozycję tych kontrolerów, które trzymasz w ręku, oraz hełmu. Bardzo dokładnie, 360 stopni obrotu, nawet jak się odwrócisz plecami, to silnik gry dokładnie będzie wiedział, na co patrzysz i pod jakim kątem. I tam to jest następna ciekawostka. Żeby te wszystkie efekty odpowiednio oszukiwały mózg, tam musi być niesamowita dokładność. Ja pamiętam, no chyba do pół stopnia. Chyba tak.
No musi być dokładność, która jest lepsza niż rozdzielczość ludzkiego oka, a ona jest całkiem niezła na tak małej odległości.
Wiecie co, to może bardzo dobrze, że oni producenci... Jednak głównie się mówi o tym, że to ma być do gier i właśnie do tego, o czym mówicie, że to ma tak niesamowicie oszukać oko, oszukać mózg, że będzie poczucie tego absolutnego, jak to się nazywa po polsku, Antek?
Zanurzenia.
Tak, zanurzenia właśnie.
Imersji.
Imersji. No właśnie, coś mi nie gra w tym słowie. Zbyt magicznie brzmi, a w gruncie rzeczy chodzi...
O zanurzenie, tak. To jest bardzo zanurzenie. Dokładne tłumaczenie.
I jeden z bo zawsze, znaczy, bo mogło się stać tak, że nacisk nie jest na produkcję gier i do grania i do oszukiwania w ten sposób, tylko na przykład mogła historia pójść w inną stronę i mogły być hełmy do wirtualnej rzeczywistości rozwijane po to, żeby, tak jak jeden z komentatorów mi tutaj pisze, ułatwić pracę zdalną. Nie wiem, ja sobie wyobrażam od razu przenoszenie palet z miejsca na miejsce za pomocą maszyny, nie ludzkimi mięśniami, tylko no, mechem.
No, ja sobie z kolei...
No, dziękuję bardzo. Ja się przydaję do wszystkiego. Ale słuchajcie, jest jeszcze bardzo dużo zastosowań nierozrywkowych, których wirtualna rzeczywistość sprawdziłaby się znakomicie. To już nawet nie mówię o edukacji.
Ja sobie wyobrażam, oczywiście mając na świeżo ten park rozrywki, że za 50 lat będzie można wtedy zobaczyć, jak wyglądały zwierzęta, które teraz jeszcze ktoś ma szansę zobaczyć na żywo, ale które za 50 lat już sobie tak biegać swobodnie nie będą.
Zobacz, synu, tak wygląda krowa.
No, z krową... Był ostatnio ładny odcinek z KCD, który pokazywał masę żywych stworzeń na Ziemi z podziałem na gatunki. I tam zdaje się, że pierwsze miejsce miało bydło rzeźne, a człowiek był na trzecim, czy jakoś tak, za świniami, a przed drobiem. Wszystkie dzikie zwierzęta mieściły się tak w drobnym rogu. Oczywiście nie brało to pod uwagę bakterii, które wygrywają na masę absolutnie ze wszystkim, ale... Wśród ssaków nie jesteśmy najciężsi. To jest tak, że wiecie, krowy, tak, że... z krowami nie ma się co bać, ale już na przykład z lwami może być gorzej.
Więc... Ciekawe, jak będzie oszukiwany zapach w takim razie, bo z tego co pamiętam, dzikie zwierzęta mają charakterystyczny zapach, który działa na zmysły i między innymi, znaczy nawet na te takie nie do końca świadomie, w sensie obcując z dziką przyrodą, czujesz zapach, który powoduje, że jesteś zaniepokojony, ponieważ masz instynkt samozachowawczy.
Ale wiesz,
a w wirtualnej rzeczywistości,
te...
czy to też będzie?
Słuchaj, są już niby kina, w których robią te wrażenia 4D, tak to się nazywa?
No właśnie, tak? Ktoś w końcu poszedł do kina na 4D? Ja jeszcze nie byłam.
Byłem.
Nie. I jak?
Byłem, nie polecam.
Okej, okay, dlaczego nie?
Tak,
miałeś katar.
Powiem ci dlaczego. Wyobraź sobie, może inaczej, może ja trafiłem po prostu na zły film, źle zrobiony. Te efekty były tak na siłę dołożone, może dlatego. Ale wyobraź sobie, że oglądasz film i cały czas ktoś ci telepie krzesłem. To jest mniej więcej tego typu efekt. Naprawdę, ciężko się było skupić na filmie. Prawdopodobnie, znaczy, może inaczej, były dwie czy trzy sceny, bo ja na Wolverine nie byłem, gdzie był jakiś pościg i to całkiem dobrze pasowało, bo dmuchało w twarz, no, te potrząsanie krzesłami faktycznie się zgadzały, ale w większości przypadków to po prostu drażniło i rozpraszało i teraz się dwa razy zastanawiam. Zresztą tak samo jak na 3D filmy już trochę mi się odechciało chodzić. Ale to jest temat zupełnie inny. Trochę odcinka nam już minęło, a jeszcze jest parę takich myśli do rozwinięcia. Zobaczcie, że oprócz tych wszystkich urządzeń, o których najłatwiej jest mówić, bo można sobie ściągnąć specyfikacje i porównywać, a to rozdzielczości, a to interfejsy, a to co tam sobie tylko rzewnie jeszcze marzymy. Bardzo dużo komentatorów zapomina o drugiej stronie, czyli o tym może właśnie po co Facebook kupił Oculusa, czyli o serwerach, które będą nam serwowały tą wirtualną rzeczywistość, bo jak przejdziemy ten pierwszy okres, ten pierwszy zachwyt nad grami, nad tym rozrywkową częścią wirtualnej rzeczywistości, to możemy dotrzeć do takiego bardzo prozaicznego na przykład komunikatora w wirtualnej rzeczywistości. Co wcale nie jest takie niewiarygodne i możemy na przykład takie pokoje spotkań, faktycznie wirtualne pokoje spotkań nagle w którymś momencie napotkać i ktoś będzie musiał serwować te wszystkie dane, ktoś będzie musiał to jakoś obsługiwać.
I są znów internet gry... będzie do porno, oczywiście, ale...
Tak.
Ale wiesz co...
A no właśnie zacząłem się zastanawiać, no bo to nie jest problem... To nie jest problem najwyraźniej stworzyć wirtualną rzeczywistość czy oszukać oko i tak dalej, ale będziemy musieli mieć swoje fizyczne reprezentacje. Ile zasobów zżera wyrenderowanie postaci, która jest, no to tak jak nawet w grach, no kurczę, ciągle jeszcze nie są te postacie takie, że można uwierzyć,
ale
że
wiesz,
to są
co, to
one.
Już, to już będzie ten sam rząd wielkości. Jeżeli jesteśmy w stanie wyrenderować i wyłapać ruch głowy w czasie rzeczywistym i doskonale oddać do tego obraz w takiej rozdzielczości, jak nasze oko chwyta, to wyrenderowanie całego ciała nie będzie problemem. A to, o czym mówisz, że to nie jest najlepiej oddane, wynika z tego, że my próbujemy wynaleźć algorytm, który będzie symulował nasze ruchy, ale w tej chwili to człowiek będzie źródłem tych ruchów, więc będą naturalne, nie? To dużo problemów tak naprawdę odpadnie, a nie dojdzie. Tylko, że Wojtek, ty mówisz komunikator z użyciem wirtualnej rzeczywistości, a mnie się wydaje, że to jest dosyć kiepski pomysł, bo w zasadzie to w większości przypadków, kiedy się komunikujemy, to wolimy... No zdarza się, że chcielibyśmy pokazać wszystko mową ciała. To może mieć sens, jeżeli chodzi, nie wiem, spotkanie biznesowe, ale tak do zwykłej komunikacji to oglądanie samej twarzy będzie więcej niż wystarczające.
No tutaj dobrym przykładem są wideorozmowy, które się zwyczajnie nie przyjęły, nikt tego nie używa. Jest możliwe, każdy sobie może wziąć
prawda.
Telefon do ręki.
Kto ogląda wideo hangouts, prawda?
Absolutnie, żadnych hangoutów, żadnych takich wideokonferencji.
Ale z drugiej strony zobaczcie, że otwiera się pole do udawania kogoś innego. Bardzo, bardzo
otwiera
kusząca,
się internet!
Bardzo, bardzo kusząca perspektywa.
Wszyscy w internecie oszukują, udają kogoś innego. Za pomocą każdego kanału komunikacji człowiek z natury swojej udaje kogoś, coś.
Nie masz pojęcia, jako kto pojawi się twój pies, prawda?
Mi tu się kojarzy od razu Second Life, tylko że już teraz w hełmie i w taki bardzo wciągający sposób.
No właśnie znalazłam link do strony, której wam, nie wiem, czy wam wkleimy, na której Oculus Rift właśnie został wykorzystany do pierwszego filmu pornograficznego pod tytułem Wicked Paradise. I są bezpieczne do pracy, znaczy są zdjęcia, które nie pokazują żadnych świństw, więc zastanowimy się, czy wam to pokazać, czy nie.
No.
Porno jest dla zainteresowanych, a jest jeszcze bardzo duża część, właśnie na przykład dokumentalne filmy, które można by było kręcić kamerami 360 i potem zakładać okulusa i rozglądać się
Po planie,
w całej przestrzeni, bo filmy fabularne, gdzie trzeba plan jakoś, efekty specjalne trzeba nałożyć, plan, no nie może być widać kamer dookoła i tych wszystkich rusztowań, które powodują, że to wszystko jakoś tam wygląda, ale dokumentalne produkcje jak najbardziej tutaj widzę. Ja oglądałem kiedyś film z przejazdu samochodem Formuły 1, właśnie zrealizowany kamerą 360 stopni i potem normalnie na stronie był specjalny player, w którym można było się rozglądać w czasie trwania filmu. I to już powodowało opad szczęki, a jeszcze wyobraźcie sobie, że po prostu będziemy siedzieli na przykład z tyłu za kierowcą i będziemy mogli się rozejrzeć.
Słuchaj, to brzmi naprawdę nieźle, ale jeżeli to miałoby być coś więcej niż obserwacja, jeśli miałoby to być bardziej interaktywne, to zauważcie, że to by się stało potwornie drogie i produkcja byłaby długa, bo poziom skomplikowania wyprodukowania interaktywnego filmu to jest dokładnie to samo, co problem przygotowania dobrej przygodówki RPG. A to przecież wiadomo, że jest niebanalne, bo chciałbyś mieć duży świat, w którym możesz robić co chcesz, ale jest jakaś fabuła. Pogodzenie jednego z drugim to jest coś, co się nie udało bardzo wielu produkcjom gier komputerowych. A w tym momencie chcielibyśmy, żeby to zaczęło być jakąś masówką. To jest zupełnie oddzielna sztuka niż po prostu zrobienie filmu. No. A prawda. Tak w ogóle to chyba powinniśmy się powoli zbliżać do końca, bo minęło już te 40 minut i czy mamy ochotę na jakieś podsumowanie?
Ja pozostaję w swojej sceptycznej pozycji, że to jest bańka, która pęknie, ale będę obserwować, co się będzie działo dalej.
Zobaczymy, co z tego przeżyję.
Co tym razem? Bo ja jeszcze trochę czasu mam. Ja mogę za 20 lat znowu oglądać hype na temat wirtualnej rzeczywistości, który znowu nie skończy się tym, że ja sobie coś tu przypnę i będę gdzie indziej, będzie ekstra.
Ja też mniej więcej dokładnie takie samo zdanie mam jak Kaja. Na pewno po pierwszym szaleństwie przyjdzie takie ostudzenie, ale myślę, że to wszystko nie będzie zmarnowane i że w końcu głównie projektanci, bo to jest teraz kłopot z tym, żeby nauczyć się nowego medium. To na pewno nie jest tak, że można dowolną grę podłączyć do Oculusa i zacząć w nią grać i zaraz będzie fajnie. Tam potrzebne są nowe pomysły i dopóki się tego nie nauczymy, no to będzie taka trochę bańka. Ale wydaje mi się, że potem, jak to wszystko trochę się uspokoi i jak zaczniemy trzeźwo na to patrzeć, to może być coś, co bardzo mocno zmieni świat, bo internet nie będzie już problemem. Sieć szkieletowa w internecie jest na tyle już rozbudowana, że bez najmniejszego problemu da się już przesyłać obraz w Full HD z dobrą jakością, więc nawet jakieś takie pokoje zdalne spotkań czy cokolwiek, nie wiem, praca zdalna, sterowanie jakimiś dronami na odległość, to wszystko będzie możliwe, więc poczekamy i zobaczymy.
No cóż, to przy tak szerokich określonych warunkach nie mogę się z wami nie zgodzić. Po prostu ja się zastanawiam, czy w ogóle ta technologia w momencie, kiedy rzeczywiście już dojrzeje, to nie nadejdzie jakiś jej następca, typu, nie wiem, właśnie bezpośrednie rozmawianie z układem nerwowym.
Tak, na to czekam.
Byłoby to o tyle wygodniejsze. A tymczasem znacznie bardziej wierzę po pierwsze w to, że przyszłość mają projekty, które będą od razu miały praktyczne zastosowanie, tak jak właśnie rzeczy proponowane po kolei przez Google'a, a po drugie raczej augmented reality, nie virtual.
Co zasadniczo odpowiada na pytanie, dlaczego Google jeszcze nie opowiada o żadnym gigantycznym projekcie na temat hełmów do wirtualnej rzeczywistości. Oni teraz wchodzą w internet rzeczy i internet rzeczy będzie w każdym domu.
No i mają Google Glass.
Tak, ale no to troszeczkę na innej zasadzie.
Mnie najbardziej z tematu wirtualnej rzeczywistości jeszcze dziwi, dlaczego z Microsoftu nic nie słychać. Przecież choćby, nie wiem, aktualizacje jakichś DirectX-ów, które by te wszystkie nowinki implementowały, no to już powinno być gdzieś tam opracowywane.
Ja myślę, że Microsoft pracuje nad najnowszą poprawką do Windowsów 7.
8. 9. Wirtualna rzeczywistość to Windows 9. Też są wirtualne.
Zrobili Office'a na tablety, więc na iPady, więc teraz pewnie łatają problemy.
Wiesz co, to też jest być może tak, że oni celują w trochę inny rynek.
Oni celują w biznesowe. Ja myślę, że Microsoft, jeżeli sam czegoś nie robi, to po prostu poczeka chwilę, kupi którąś z tych firm, które robią jeszcze inne hełmy wirtualne i właśnie...
Ja, może kupią Sony na przykład.
No to ja bym chciał zobaczyć teraz Office'a na Oculusa. Proszę, zróbcie.
Kurde, nie, ale w ogóle...
przestawiać w wirtualnej rzeczywistości.
Teraz już są te edytory... Edytory What You See is What You Get, nie? To tak jeszcze rękami. W ogóle jak w serialu science fiction.
Tak, pamiętam. Słuchaj, czuję się zupełnie jakby właśnie Kai Reiter wyszedł, ale... dobrze, słuchajcie.
Dobra, słuchajcie, kończmy.
Kończymy te fantastyczne rozważania, dziękujemy.
Oczywiście czekamy na wasze uwagi i mamy nadzieję, że wszyscy doczekamy momentu, kiedy się przekonamy, kto miał rację.
Ponieważ jesteśmy od jakiegoś czasu za każdym razem na liście podcastów, może nie podcastów, hangoutów, które pojawiają się na Google Plusie, tam na liście hangoutów i możliwe, że są z nami ludzie, którzy jeszcze nas nie widzieli, więc zapraszamy na naszą stronę dekompresor.pl. To, co dzisiaj, to jest tylko mała przygrywka do tego, co udało nam się już zrobić, także zapraszamy do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Komentujcie też. Wszystkich oglądających nas na YouTubie teraz albo potem, jak po tym, jak zakończymy odcinek, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby subskrybować kanał, jeżeli wam się to podobało, jeżeli czujecie, że macie z nami jakieś wspólne tematy, to zapraszamy do subskrypcji. Z takich rzeczy jeszcze ogłoszeń porządkowych mamy troszeczkę opóźnienia w publikowaniu MP3 na iTunesach. To jest powodem jest to, że rozdzielamy teraz dekompresor na poszczególne kanały. To jest w trakcie produkcji. Mogę tylko zdradzić, że Kaja zrobiła naprawdę śliczne logotypy i śliczne okładki do poszczególnych kanałów. I jak to tylko rozdzielimy, to będziemy mieli nie jeden, ale już chyba teraz 4 dekompresory tematyczne na iTunesach, więc subskrybujcie je, jak się tylko pojawią. No i cóż, słuchajcie nas, oglądajcie, komentujcie i bądźcie
zostawię...
z nami. Halo? Kaja? No, zagubiła
się
w cyberprzestrzeni. Wycięło cię, powtórz.
Kaja się odnalazła.
Odnalazłam się, nie było mnie. Ja prosiłam, żebyście zostawiali komentarze pod odcinkami. My to naprawdę czytamy i chcemy wiedzieć, co macie do powiedzenia.
Tak jest. No to do następnego razu w takim razie.
Jutro dekompresor, spotkanie z prawnikami. W środę będzie dekompresor o grach. Pierwszy odcinek nowego kanału. Chyba.
Spróbujemy.
Jeszcze nie mamy tematu, ale mamy już kogoś, kto go z nami poprowadzi, więc będzie, mam nadzieję, fajny i udany. W czwartek, jak zwykle, dekompresor o filmach. Ja już byłem na Noe, więc...
I jak?
Przekażę moje...
Jest lepiej czy gorzej, niż mówi...
Powiem wam, że jak dla mnie to jeszcze ciągle jeszcze ten film... trawię. Jeszcze trochę potrzebuję, żeby wnioski wyciągnąć. Także jest chyba lepszy, niż się wydawało, skoro nie udało mi się od
razu. A wizualnie? Warto do kina iść, czy można na telewizorze?
Chyba warto, ale chyba na normalny, bo tego 3D tam za bardzo nie było. Także okulary przeszkadzały strasznie.
Jasne.
Że tak wejdziemy w rolę, że wejdziemy w rolę naszych kolegów z kina. Ja bardzo polecam Kapitana Ameryka ze szczególnym uwzględnieniem IMAX-a. Dobra, przyzwoita nawalanka z odrobiną filozofii.
Znakomicie, jak wszystkie Avengersy.
Jak wszystkie Marvele.
Dobrze.
Tak.
Także jak widzicie, mamy dekompresora już 4 dni. Zapraszamy na każdy z nich, a teraz dobranoc, dziękujemy za uwagę. Bądźcie
z nami. Do następnego razu. Cześć.